nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
8 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, dziś ze studia w Słupsku i nasi goście. Krzysztof Kido, prezes Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jacek Graczek, burmistrz Ustki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o długach mieszkań komunalnych i nie tylko komunalnych zresztą. 1 300 000 000 zł wynoszą długi lokatorów w całej Polsce. Rekordzista jest winien swojemu samorządowi 500 000 zł. Na szczęście to mieszkanie z Opola, a nie Pomorza. 372 miliony to należności już wpisane do Krajowego Rejestru Długów. No i niestety, jak się spojrzy na kalendarz, to te długi niestety rosną. Krzysztof Kido. Tak słabo z tym płaceniem? Czy to nie jest nasz priorytet? Czy nie mamy pieniędzy? Czy są inne przyczyny?
Z całą odpowiedzialnością mogę mówić o Słupskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, który posiada blisko 700 lokali na wynajem. Są to mieszkania, są to miejsca postojowe, są to garaże czy lokale usługowe. Ale nie jesteśmy wyspą szczęśliwości. Na tym trudnym akwenie u nas też występują takie sytuacje. Po prostu życie powoduje, że ludzie tracą pracę, małżeństwa się rozstają i środki finansowe na utrzymanie lokalu wynajętego zaczyna brakować tych środków.
Ile kosztuje pana wynajęcie metra mieszkania, mówiąc najkrócej, czynsz?
Znaczy nie mówmy o czynszu, mówmy o miesięcznej opłacie, bo w skład tej opłaty wchodzi też i zaliczka na wodę, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody oraz wywóz nieczystości. To jest poziom około 12 zł za metr kwadratowy.
Czyli 50-metrowe mieszkanie to jest 600 zł i taniej.
600-700 zł w zależności od tego.
Nie chce być.
Nie, nie chce być.
I nie może.
Nie może, bo to wynika z realnych kosztów.
Burmistrz Ustki Jacek Graczek, w Ustce są kłopoty z płaceniem czynszów na bieżąco? Jak pan to rozwiązuje?
Tak, są, ale malejące, bo jak rozpoczynałem kadencję, mieliśmy 2 miliony należności z tego tytułu. W tej chwili spadło to do 1 800 000.
200 tysięcy mniej. Jak pan to? Przekonał pan mieszkańców, żeby płacili, przymusił, podjął jakieś działania?
Mówimy o zasobach komunalnych.
Tak.
No, rozpoczęliśmy budowę lokali socjalnych i jest alternatywa, czyli było tak, że do tej pory, że nawet gdyby był wyrok eksmisji, było zobowiązanie do zabezpieczenia lokalu zastępczego, na miasto tych lokali nie posiadało, było takie błędne koło. No, w tej chwili te lokale są, także te osoby, które nie płacą, są przenoszone do lokali socjalnych. To jest po pierwsze. Poza tym wpisaliśmy wszystkich dłużników do Krajowego Rejestru Długów, także tutaj ta presja też jest z tej strony. I myślę, że świadomość mieszkańców, że no te pieniądze są potrzebne. Jeżeli te pieniądze nie zostaną zapłacone przez jedną rodzinę, to wszystkie pozostałe będą musiały w jakiś sposób to zrekompensować.
Mówiąc krótko, to wpisanie do BIK-u powoduje, że człowiek straci zdolność kredytową, nie może kupić czegoś na raty, dostać kredytu, tak to wygląda?
Telefonu komórkowego, no tak, różne te rzeczy, które na co dzień te osoby posiadają, a rachunków nie regulowały. Były różne tłumaczenia, bo ja się z tymi osobami spotykam. Problem pracy jest chyba najmniejszym problemem, gdyż każda osoba, która chce pracować, taką ofertę od nas otrzymuje i może tę pracę podjąć. Natomiast wiele z tych osób po prostu tej pracy nie chciało podejmować. Natomiast to świadczenie, czyli płacenie za lokal komunalny, traktowały ostatnie w tej hierarchii bezwzględnie potrzebnych do zrealizowania. Wszystkie wydatki wcześniejsze były ważniejsze, a to traktowano jako takie zło konieczne, które kiedyś tam się zapłaci. No, w tej chwili chcemy z takim podejściem po prostu walczyć.
Jak rozwiązywać sprawę długów za mieszkania komunalne? Czekamy na państwa SMS-y 603-06-06-06. Praca nie jest kłopotem, podobno zarabiamy coraz więcej. Klaudiusz Dyjas, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Ile osób przychodzi do pana firmy i pyta, jak możecie mi pomóc, żebym spłacił swój dług? Czy w ogóle są takie pytania?
Są takie pytania, natomiast my współpracujemy z administratorami spółdzielni, PGM-u, wszystkich wspólnot mieszkaniowych i namawiamy ich, że jeżeli pojawia się taka osoba, to aby oni rozmawiali najpierw z takim człowiekiem, z taką rodziną, aby zgłaszała się do nas. Bo jeżeli to zadłużenie nie jest duże i jest to początek wpadania w taką właśnie zadłużeniowy problem, no to my możemy jako Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pomóc. No jeżeli to zadłużenie przekracza 5, 8 tysięcy, 14, ostatnio miałem taką panią, no to ten problem z pomocą już jest na tyle duży, że my jako MOPR nie jesteśmy w stanie szybko tego problemu załatwić, a przy okazji też no, dochodzą koszty komornicze i te kwoty robią się tak duże, że w przypadku takiej rodziny nie jesteśmy w stanie po prostu pomóc w spłaceniu tego zadłużenia i dochodzi niestety do eksmisji. Ja myślę, że problemem takim największym tych osób, które nie płacą, jest to, że no, przekraczają kryterium dochodowe. Oni mają pieniądze na tyle duże, że nie kwalifikują się do korzystania z pomocy w ośrodku, natomiast są to pieniądze nadal na tyle małe, że nie starcza im na takie codzienne, podstawowe potrzeby. Zarobki, praca w Słupsku jest, praca w okolicy jest, natomiast nadal są to zbyt niskie zarobki i w przypadku, kiedy ludzie mają wybierać między na przykład leczeniem, a opłatą za czynsz, to wybierają nadal to, co jest ważniejsze, czyli zdrowie. Płacą za prąd, płacą za media, które można odciąć im szybko, natomiast no, z domu szybko się nie eksmituje, z mieszkań szybko się nie eksmituje, więc to, co można odwlec w czasie, ludzie po prostu odwlekają.
Ale to jest jakaś sprzeczność, bo jeżeli te osoby mają takie dochody, przynajmniej udokumentowane, że otrzymują mieszkanie komunalne, a później nie są w stanie go utrzymać, to coś jest tutaj nie tak. Panie burmistrze, jak to jest możliwe, że dostaje się mieszkanie, bo z dokumentów wynika, że stać mi na to mieszkanie, a potem rzeczywistość to na tyle brutalnie weryfikuje, że zaczyna narastać dług.
To jest spuścizna poprzedniego systemu, bo te mieszkania komunalne są najemcy wyłonieni i zajmują je od szeregu lat, a najczęściej to jest kilkadziesiąt lat.
Czyli to mieszkanie komunalne jest na zawsze?
No tak można powiedzieć, bo osoby, które tam mieszkają, nawet po śmierci głównego najemcy mają prawo do przejęcia tego najmu. Także jest to taka forma, która pozostała po poprzednim systemie i ona jest pewnym reliktem i to jest utrzymywane. Jest to na pewno dość duże obciążenie dla samorządów. Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, mówiąc o tym zmniejszeniu obciążenia tym długiem za lokale komunalne. Wprowadziliśmy w naszym mieście również system odpracowywania, czyli jeżeli rodzina z jakichś tam względów nie jest w stanie zapłacić, a jest skłonna odpracować ten dług, taki dług można również odpracowywać. W tej chwili za jedną godzinę pracy płacimy chyba 12 zł, także wykonując pracę na rzecz miasta, można również odpracowywać. Są osoby, które taką pracę podejmują. Natomiast najbardziej powszechnym to jest pozycja bierna, czyli te osoby czekają. No w tej chwili takim straszakiem jest wskazanie lokalu socjalnego. Okazuje się, że te osoby, którym ten lokal socjalny został już wskazany, które już są po wyroku eksmisyjnym, znajdują pieniądze, spłacają często bardzo szybko to zadłużenie.
Czyli kiedy przychodzi decyzja administracyjna, to nagle się znajdują pieniądze?
Tylko w tym celu, żeby w tym mieszkaniu pozostać. Także ja już nie zagłębiałem się, skąd te pieniądze się biorą, ale w wielu przypadkach po prostu do eksmisji nie dochodzi, pieniądze się znajdują, ten lokal jest oddłużany.
Krzysztof Kido, jak to jest możliwe, że nie ma pieniędzy, potem są pieniądze, potem znowu ich nie ma?
Ja chcę powiedzieć tak, że spółka TBS jest troszkę w odmiennej prawnej sytuacji w stosunku do innych zasobów, bo ustawowo mamy prawo co 2 lata zapytać naszego najemcy, jaki jest dochód gospodarstwa domowego. W związku z tym, jeżeli...
A w mieszkaniach komunalnych nie ma takiego prawa, żeby zażądać od najemcy corocznego PIT-u?
Jeszcze nie ma, chociaż jest propozycja nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która takie uprawnienia zarządcy nieruchomości wszystkich da. My korzystamy z takiego rozwiązania prawnego, jakim są dodatki mieszkaniowe i te rodziny, które rzeczywiście z różnych powodów mają ten dochód mniejszy, pośredniczymy przy występowaniu o dodatek mieszkaniowy. Ten dodatek mieszkaniowy wpływa na nasze konto. Spółka ma zobowiązanie dość duże kredytowe, ponieważ większość zasobów została wybudowana z kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i my te kredyty w imieniu wszystkich naszych najemców musimy obsługiwać. Sytuacja generalnie rzecz biorąc nie jest taka zła z tego względu, że jesteśmy maleńką spółką i możemy pozwolić sobie na takie zindywidualizowanie podejścia. Po prostu pracownicy spółki z imienia i z nazwiska znają każdego najemcy i księgując wyciągi comiesięczne widzimy, czy wpłynęła należność, czy nie wpłynęła. Jest natychmiastowa reakcja. Telefon, co się stało, może pomóc i to rozwiązanie doprowadziło do takiej sytuacji, że u nas zaległości czynszowe są na poziomie w granicach około 3%.
To niewiele rzeczywiście. Przechodzą SMS-y od Państwa pod 603060606. Witam Państwa, kupiłem z żoną mieszkanie 50-metrowe. Nikt mnie nie pytał, czy mam na opłaty, czy i tak dalej. Ludzie mieszkają za darmo, nie płacą, bo wiedzą, że nikt ich nie wyrzuci. Nie chcą pracować, pracy jest dużo, każdy kto chce, to ją znajdzie. Nie płacą, ale na samochody mają. Powinno się sądownie kazać pracować na rzecz miasta czy dzielnicy. Dziękuję. I pozdrawiam, napisał jeden ze słuchaczy. Jak jest z tymi pieniędzmi, Klaudiusz Dias? Rzeczywiście jest tak, że część osób ma jakieś nieudokumentowane dochody i potem nie płaci, a potem jak przychodzi wyrok ekspisyjny albo pismo ze spółdzielni, czy z TBS-u, czy skądkolwiek, to nagle się te pieniądze znajdują. Słyszałem historię, zdaje się, ze Słupska nawet, że ktoś przyniósł w reklamówce 20 tysięcy i spłacił zadłużenie jednego dnia. Jak to jest możliwe?
Ja tej historii nie słyszałem. Nie wiem, jak to wygląda w PGM-ie. Ja mogę powiedzieć, że w pomocy społecznej faktycznie jest tak, że my badamy dochód rodziny, kiedy osoba czy rodzina stara się o zasiłek, o pomoc finansową. I my ten dochód badamy. I w większości trzeba przyznać, że mieszkańcy naszego miasta uczciwie podchodzą do tego tematu i przyznają się do wszystkich dochodów. Ostatnio miałem spotkanie z panią i córką, gdzie podały naprawdę bardzo, bardzo uczciwie wszystkie dochody. Nie otrzymały pomocy tylko dlatego, że przekroczyły dochód o 61 groszy i straciły wszystkie, całą pomoc.
61 groszy?
61 groszy na osobę w rodzinie przekroczyły dochód i ta pomoc się im...
A ile straciły?
Straciły 1100 zł miesięcznie.
Miesięcznie.
Tak jest. Ale to jest przykład tego, że uczciwie można... Oczywiście my tej rodzinie pomożemy. Ta pani akurat teraz straciła pracę, więc dochód będzie utracony, więc rodzina nadal będzie korzystać z pomocy. Ale takie sytuacje też się zdarzają. My natomiast, jeśli chodzi o te dochody takie nieudokumentowane, to my zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie dorabiają na czarno. To nadal niestety jest tak, że część ludzi dorabia albo dostaje niższe wynagrodzenie na umowie i trochę mają dopłacane, albo może nawet...
A resztę pod tak zwanym stołem, tak?
Tak jest, natomiast jest też część, szczególnie w okresie letnim, kiedy pracują tak zwane prace dorywcze, tylko ja się śmieję, że praca dorywcza to jest wtedy, kiedy ja pójdę raz na jagody albo gdzieś tam pomogę skopać komuś ogródek, natomiast jeżeli ja pracuję w lesie przy wycince drzew od 3 lat w tym samym miejscu, no to nie jest praca dorywcza.
Ale to już jest praca dla Państwowej Inspekcji Pracy z kolei.
No myślę, że tutaj inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy powinno się jakby uruchomić i powinno ich być więcej. To nie jest tak, że w Polsce nie można wyłapać tych ludzi, którzy pracują na czarno, ale też powinno się tutaj nawiązać do programu 500+, bo on przecież powinien sprawić, że ludzie jednak płacą dużo lepiej za te opłaty czynszowe. 500+ powinno być płacone ludziom, którzy pracują i powinno być dopłacane tam, gdzie ludzie po prostu mają pensję. To by po pierwsze mobilizowało nas do nieporzucania pracy, a po drugie sprawiałoby, że ludzie chcieliby mieć umowę legalną, taką na umowę o pracę, bo wtedy tylko można by było takie, ten dodatek w postaci 500+ dostać.
Jest raport NIK-u z 2013 roku, ale nowszego w tej sprawie niestety nie ma. Według Najwyższej Izby Kontroli większość samorządów w Polsce zarządza zasobem mieszkaniowym oczywiście, w sposób nieracjonalny i chaotyczny, a w 60% gmin brakuje przejrzystych zasad przyznawania mieszkań, co z kolei niestety sprzyja korupcji. Dodatkowo gminy nie dysponują rzetelną ewidencją lokali komunalnych i ewidentnie nie radzą sobie z weryfikacją sytuacji materialnej najemców oraz nielegalnymi działaniami takimi jak podnajmowanie mieszkań komunalnych innym osobom. Samorządom zarzuca się również nieracjonalną politykę stawek czynszowych, które są na tyle niskie, że nie pozwalają na utrzymanie lokali w dobrym stanie technicznym oraz zbyt niską ściągalność czynszów. Długi lokali komunalnych w całej Polsce, jak już wspomnieliśmy na początku audycji, to ponad 1 300 000 000 zł. Na dziś pan się z tymi zarzutami Najwyższej Izby Kontroli, panie burmistrzu, zgadza czy nie? Jacek Graczek.
No trudno mi polemizować z kontrolami, które były przeprowadzone, natomiast uważam, że w naszym samorządzie, w naszej gminie te zjawiska nie występują, a jeżeli gdzieś występują, to w sposób zupełnie sporadyczny. My prowadzimy według mnie dość spójną politykę. Wracając jeszcze do tego tematu, który Państwo poruszaliście odnośnie pracy, odnośnie chęci płacenia za lokal. No jednak jest pewna grupa mieszkańców i myślę, że to w każdej społeczności, w każdej wspólnocie, która nie wykazuje żadnej aktywności społecznej, nie chce pracować. Dlatego uruchomiliśmy w tej chwili program aktywizacji zawodowej. W tej chwili trzeci turnus się rozpoczął i wyniki są dość obiecujące. Po dwóch poprzednich około 50% osób, które uczestniczyły w tych zajęciach, podjęło pracę i stara się samodzielnie pracować. Inny problem, który te osoby sygnalizowały, to były alimenty. Jednak obciążenia alimentacyjne dla wielu osób są taką pętlą, która blokowała ich w podejmowaniu aktywności społecznej. W tej chwili uruchamiamy w naszym mieście pilotażowy program radzenia sobie z tym problemem. Wyniki będą po pół roku. Myślę, że one będą na tyle obiecujące, że będziemy mogli pochwalić się już wynikami również w tej dziedzinie.
Tak, dla porównania podam, że jeżeli za mieszkania komunalne zaległości czynszowe to 1 300 000 000, to w skali całego kraju zaległości alimentacyjne to 12 miliardów. Krzysztof Kido, czy rzeczywiście gmina powinna mieć obowiązek zapewniania taki ustawowy, który istnieje do tej pory, zapewnienia wszystkim potrzebującym mieszkania, bo jak mówi pan burmistrz, trzeba ludzi namawiać, aktywizować,
mieszkania,
żeby chcieli
socjalnego. Komunalnego nie.
Że trzeba ich zachęcać, żeby poszli do pracy, żeby się czegoś nauczyli, żeby płacili czynsz. To jest trochę deprymujące dla osób, które często mają dylemat, czy tak jak mówił Klaudiusz Dyjas, czy kupić leki, czy zapłacić czynsz, a jednak z jakiegoś powodu wybierają to, żeby mieć tak zwane czyste konto.
Dotyka pan tak naprawdę fundamentu polityki samorządowej, gdyż w ustawie o samorządzie gminnym podstawowym obowiązkiem gminy jest zapewnianie możliwości mieszkania. Tylko to zapewnianie możliwości mieszkania do tej pory było właśnie traktowane w taki sposób, że to mieszkanie komunalne, przydział, dziękuję i już samorząd ma z głowy. Moim zdaniem powinno to polegać zupełnie na czymś innym, czyli na takim stwarzaniu warunków, aby można było zapewniać sobie warunki mieszkaniowe w różny sposób. Od budowy domów jednorodzinnych poprzez kupno mieszkania, wynajem w TBS-ie czy wynajem na wolnym rynku. I to, co powiedział burmistrz Graczyk, absolutnie się z tym zgadzam. Gmina powinna mieć obowiązek osobom, które nie są w stanie sobie w żaden inny sposób zabezpieczyć potrzeb mieszkaniowych, dysponować zasobem socjalnym. I tak naprawdę powolutku w sposób taki laminarny zmierzamy do tego rozwiązania. Ale opór materii, opór społeczny jest potężny, gdyż ciągle w świadomości jeszcze znacznej części społeczeństwa jest to, że mieszkanie mnie się po prostu należy. I chciałbym dać dwa skrajne przykłady tutaj, jak może skomplikować się sytuacja rodzinna. Otóż pierwszy przykład to taki, gdzie najemca dysponujący zupełnie dobrym dochodem, pozwalającym na wynajęcie mieszkania w TBS-ie, wynajmuje, po czym wyjeżdża za granicę i to mieszkanie podnajmuje. Sam nie płaci za to mieszkanie ani grosza, natomiast od podnajemcy otrzymuje.
A to jest zgodne z przepisami?
I jest to niezgodne z przepisami, ale my eksmitować możemy zgodnie z przepisami najemcę naszego, a nie osobę, której nawet danych osobowych
trzecią, tak?
Nie znamy. I już od paru miesięcy lokal ten zalega z płatnościami i my, za przeproszeniem, bijemy głową w mur niemocy. I przykład drugi. Starsze małżeństwo, pan jest emerytem, pani rencistką z dodatkiem, wynajmują u nas mieszkanie, mają dochód wystarczający na pokrycie wszystkich kosztów i 2 tygodnie temu pani umiera. Zostaje pan wyłącznie ze swoją emeryturą w wysokości 2000 zł, gdzie spłaca kredyt w wysokości 1600 zł, a mieszkanie kosztuje jego następne 600. Czyli proszę państwa, nawet na suchą bułkę temu panu nie starcza i takie problemy się zdarzają. Dałem dwa skrajne przypadki. Jeżeli patrzymy statystycznie na to wszystko, mówiąc o procentach, tu zaległości takie, to proponuję zawsze jednak spersonalizować ten problem.
27 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Kto spłaci długi za mieszkania komunalne, za czynsze głównie? Do dyskusji wracamy za chwilę.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 27 minut, godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, dziś ze studia w Słupsku. Gorąca dyskusja również poza anteną panów, którzy są naszymi gośćmi. Krzysztof Kido, prezes Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Jacek Graczek, burmistrz Uski, Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jak już mówiliśmy, 1 300 000 000 to są zadłużenia lokatorów w całej Polsce. Dla przykładu podajmy, w Gdańsku lokatorzy czynszówek są winni miastu 180 milionów, w Słupsku prawie 31 milionów, Łódź 240 milionów. Łódź próbowała sprzedać swój dług za 130 milionów, ale nie było chętnych i pomysł upadł. W Krajowym Rejestrze Długów wpisanych jest 372 miliony zadłużenia, jeżeli chodzi o lokale komunalne. Jak rozwiązać tę sytuację? Co zrobić, żeby te długi nie rosły? I czy jest jakiś mechanizm, który pozwalałby weryfikować to, komu się to mieszkanie należy, kto jest w stanie je utrzymać, a kto nie? Krzysztof Kido.
Myślę, że uniwersalnego rozwiązania nie ma. Wiele samorządów radzą sobie z różną skutecznością z tym problemem. Nieduże samorządy, tak jak Łeba, dzisiaj dobrym przykładem jest Ustka, prowadzą politykę zmierzającą w kierunku wyzbycia się zasobu komunalnego i utrzymania zasobu socjalnego.
To jest dobre rozwiązanie? Miasto nie powinno się zajmować mieszkaniami w tym większym zakresie niż tylko socjalne?
Jeżeli mówimy tutaj o aspekcie ekonomicznym z uwzględnieniem potrzeb socjalnych, tak, to jest dobry kierunek.
Tylko socjalne, nic więcej?
Tylko socjalne. Czyli dla osób, które nie są w stanie w żaden inny sposób zabezpieczyć sobie mieszkania.
Klaudiusz Dyjas?
Czy ja mogę powiedzieć, że nie chcę się wypowiadać, czy socjalne, czy komunalne. Socjalne na pewno tak.
Jest obowiązek ustawowy, koniec.
Na tą chwilę tak. I my dopłacamy do zasiłków. Jeżeli do nas przychodzi klient, wracając do tego, przychodzi klient i mówi, że ma problem z opłatami czynszowymi, pojawia mu się zadłużenie, to my pomagamy takim rodzinom. W tej chwili akurat do Towarzystwa Budownictwa Społecznego dopłacamy tylko do jednego czynszu, ale myślę, że to też zależy od struktury mieszkańców w TBS-ie.
Jaka jest to wielkość dopłaty procentowo?
To jest kwotowo, mogę powiedzieć, 242 zł.
To nie mało.
To nie mało i nie dużo, myślę, że to nie jest dużo.
To jest akurat dla pana, który prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i jego dochody.
No prezes nawet wie dla kogo.
Tak, i to świadczy o tym, że prezes faktycznie
interesuje się
to, o czym
sprawą
mówi, że tak personalnie podchodzą do mieszkańca, to potwierdza tym, że wie, o kogo chodzi.
Dokładnie.
Natomiast już w przedsiębiorstwie gospodarki mieszkaniowej takich zasiłków właśnie z dopłatą czynszową jest 46. To jest dużo więcej, aczkolwiek przy tej
ilości. Ale zadłużonych jest prawie 4 tysiące
tak,
osób, więc to jest malutko.
No to wynika właśnie z tego, co mówiłem, że po pierwsze te osoby się nie zgłaszają. Mimo że administratorzy namawiają do tego, żeby przyjść do ośrodka, no to te osoby, nie można tutaj przepływ informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych musi być taki, że administrator powie temu człowiekowi, ale nie może powiadomić ośrodka o tym, że taka osoba jest. Przynajmniej oficjalnie my o tym nie możemy wiedzieć. No i ten człowiek, jeżeli nie będzie miał woli, nie będzie chciał tej pomocy, no to nie przyjdzie. Drugi problem to, że często jest tak, że przekracza kryterium dochodowe, no a zasiłkiem specjalnym, bo taki zasiłek pracownik socjalny może zaproponować, dyrektor musi go zaakceptować, no to zasiłkiem specjalnym, nawet jeśli on by wyniósł 1000 zł, no to nie spłacimy zadłużenia, jeżeli ono wynosi 14, 20, 30 czy 50 tysięcy. To, co jest dobrego i ma nastąpić, to, że jeżeli nastąpi zamiana mieszkania zadłużonego, ktoś zamieni się, da mniejsze mieszkanie i spłaci to zadłużenie, to do tej pory było tak, że taki człowiek tracił pomoc
społeczną
na rok czasu, bo przekraczał kryterium dochodowe.
Coś się zmieniło w tym zakresie?
Ma się zmienić, że taka osoba nie będzie musiała stracić tego zasiłku. I te przepisy może sprawią, że ludzie chętniej będą podchodzili do tej zamiany, bo nie będą się obawiali tego, że zabraknie im znowu na te podstawowe produkty, które muszą kupić, czyli żywność, leki. A problem osób starszych, które zostają w mieście Słupsku,
W ogóle zostają.
Mówimy o Słupsku, to z tymi niskimi dochodami, no to zawsze będzie ten problem, że najpierw muszą wykupić leki, a będzie ich coraz więcej, bo niestety starzejemy się.
No i kłopot się zaczyna od to, o czym mówił prezes Kido, że są dwie osoby, to jeszcze sobie poradzą, ale jak jedna z nich niestety umiera, no to zostaje jeden dochód, jedna emerytura, jedna renta i w tym momencie jest rzeczywiście ten dylemat, czy leki, czy czynsz, czy
żywność. Tylko wielu tych starszych ludzi jest jeszcze nauczonych tego, że tej obowiązkowości, że ja muszę zapłacić wszystko i jakoś sobie radzą. Też musimy uczyć młode pokolenie tego.
No jest badanie TNS-u OBOP na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. 70% Polaków deklaruje, że opłaty za czynsz są w pierwszej trójce priorytetów płatniczych. Niestety deklaracja często odbiega od rzeczywistości.
To niekoniecznie tak, bo tu deklarują pewnie ludzie, którzy płacą. Jeżeli płacą, to faktycznie płacą pierwsze.
To może słabość badania, trzeba też badać tych, którzy nie płacą.
Natomiast jeżeli nie płacą, to dla nich nie ma różnicy, za co najpierw nie zapłacą, czy za czynsz, za wodę, za gaz, no to nie ma to znaczenia.
I napisała dla nas pani Krystyna, jednym z powodów tych długów są rozliczenia za ogrzewanie. W moim przypadku jest to spółdzielnia, ja na szczęście nie jestem zadłużona. Kwoty są horrendalne za minimalne ogrzewanie i niezapłacenie tego zaczyna działać jak kula śniegowa. Dobrze by było podjąć ten temat na antenie. Pozdrawiam, napisała pani Krystyna. Panie burmistrzu, burmistrz Ustki Jacek Gaczek, jaki zmian w prawie by pan oczekiwał, żeby te sprawy nie narastały, żeby dawało się je rozwiązywać, a nie tylko gasić pożary, bo jak spojrzymy na perspektywę całego kraju, to ten problem narasta, a powinien się raczej niwelować.
Ja powiem, że my staramy się w istniejących warunkach dawać sobie radę. Na pewno nie jest to jakieś działanie rewolucyjne, ale ewolucyjny ten postęp widać. Tutaj wiele aspektów poruszyliśmy, bo sprawa dodatków mieszkaniowych, wiadomo, to jest ta forma pomocy tym rodzinom najuboższym, jest uruchamiana i ona występuje we wszystkich samorządach. Wprowadziliśmy, podobnie tak jak Słupsk, punkty zamiany mieszkań. Czyli te osoby, które mają kłopoty długotrwałe z utrzymaniem mieszkania, mają możliwość zamiany tego mieszkania na lokal tańszy w utrzymaniu.
Ale czy to ma znaczenie, jaka jest własność tego lokalu? Czy to jest mieszkanie komunalne, spółdzielcze, własnościowe?
Tak samo jak system, że można bez względu na formę własności dokonywać zamiany tych mieszkań. I wiem, że sporo osób z tego korzysta. Jeżeli chodzi o osoby starsze, na pewno ten problem jest większy, gdyż te osoby no, nie są w stanie już wykazać się jakąś wielką aktywnością zawodową i pozyskać środków na utrzymanie tych mieszkań. I tutaj ta pomoc powinna być skoncentrowana i skierowana do tych osób. Natomiast w pozostałej grupie to jest jednak ten problem zaktywizowania tych osób, bo nie wierzę, żeby rodzina, często rodzina już z dorosłymi dziećmi, nie była w stanie utrzymać lokalu. Po prostu z tych obserwacji, które ja posiadam, bo jeszcze raz powtarzam, wszystkie osoby, które zalegają, nie płacą czynszu, ja się staram z nimi spotykać. Przyjmuję je, rozmawiam z nimi, staram się zbadać, co jest powodem niepłacenia tego czynszu.
No właśnie, jak pan pyta, dlaczego państwo nie pracujecie, to jakie są odpowiedzi?
No są różne pokrętne wyjaśnienia, natomiast one generalnie sprowadzają się do tego. No są nawet takie kuriozalne, że mam dzieci, muszę te dzieci rano zaprowadzić do szkoły, później odebrać i nie mam możliwości podjęcia pracy. No przecież w takiej sytuacji wszystkie rodziny się znajdują, że mamy
albo
dzieci.
Większość.
Musimy te dzieci po prostu z nimi się opiekować, zająć. Ale no takie wytłumaczenia po prostu padają. Dlatego ja myślę, że w tej chwili powinniśmy się skoncentrować, żeby zaktywizować te osoby. Mieć jasny, spójny system możliwości w ostateczności przesuwania takich rodzin do lokali socjalnych, gdyż powtarzam, lokal socjalny jest to niezbędne minimum, które samorządy muszą zabezpieczyć i my w tej chwili robimy wszystko, żeby dysponować określoną ilością lokali socjalnych, żeby taka alternatywa w naszych rękach była. I to jest odczuwalne. Mieszkańcy już widzą, że przestaliśmy się po prostu bawić, przestaliśmy rozmawiać i nie podejmować decyzji.
A były eksmisje u pana?
Są już, tak. Są rodziny przenoszone do mieszkań socjalnych. Dlatego mówię, są te zjawiska, o których poprzednio wspominałem, że osoba, która już ma nakaz, już ma obowiązek przeprowadzenia się do lokalu socjalnego, znajduje pieniądze, spłaca zadłużenie i prosi wtedy o przywrócenie umowy najmu. Także takie sytuacje się zdarzają. Aktywizujemy tych ludzi. Chcemy, żeby pracowali. Będziemy pomagać tym, którzy płacą alimenty, żeby również z tym problemem sobie poradzili. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy byli aktywni na rynku, pracowali i wtedy, tak jak każda, przynajmniej z większości rodzin, dzieci będą w stanie samodzielnie te mieszkania pozyskać. liczę na program Mieszkanie Plus. Nie ukrywam, że są osoby takie, które mają pracę, natomiast nie stać ich jest w tej chwili na partycypację do wkładu, podobnie tak jak SLUX mamy to budownictwo społeczne, gdzie tam jest wymagana partycypacja, wkład własny, żeby takie mieszkanie pozyskać. I tutaj, gdybyśmy jeszcze ten program Mieszkanie Plus uruchomili, ja myślę, że będziemy przygotowani, żeby każdej osobie aktywnej na rynku, pracującej, zabezpieczyć określone możliwości pozyskania mieszkania.
O Mieszkaniu Plus za chwilę. Teraz krótka przerwa, jeszcze SMS od Państwa. Jak można za 1000 zł utrzymać mieszkanie? Dochód taki to już nie ma pomocy znikąd. Taka jest prawda, napisała słuchaczka. Za 17 minut 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 16 minut godzina 10. Zaczniemy jeszcze od informacji z autopilota od pani Agaty. Hala autopilot, korki na drodze do Kosakowa przed zwężeniem za Biedronką. Od Ronda na Pogórzu tylko na jedynce. A teraz o mieszkaniach komunalnych. Wracamy do dyskusji. Przed momentem SMS od jednej ze słuchaczek. Jak może za 1000 zł utrzymać mieszkanie? Taki dochód to nie ma znikąd pomocy. Klaudiusz Dyjas, rzeczywiście przy takim dochodzie nie ma szans na żadną pomoc?
Jeżeli jest jedna osoba w rodzinie, to faktycznie taka osoba przekracza kryterium dochodowe. Natomiast nie wiem dokładnie, jaka tutaj jest sytuacja.
To jest tylko krótki SMS, więcej nie możemy z tego odcyfrować.
Tylko, gdzie taki dochód 1000 zł jeszcze istnieje, ponieważ już, chyba że to jest jakaś emerytura, być może renta, emerytura.
To jest bardzo prawdopodobne.
No to faktycznie taka osoba przekracza kryterium dochodowe i tutaj już też indywidualne podejście, trzeba by zbadać sytuację tej osoby. Nie jest tak, że ktokolwiek zostaje pozbawiony, chociażby może skorzystać z Banku Żywności, co dla wielu ludzi to jest bardzo ważnym wsparciem, ponieważ pozwala przeżyć na z tych środków, które otrzymują z Banku Żywności.
Krzysztof Kido.
Ja chcę wrócić jeszcze na moment do wątku lokali socjalnych, bo chciałbym, żeby radiosłuchacze nie mieli w świadomości, że lokal socjalny to jest lokal gorszej jakości. Lokal socjalny to jest lokal, w którym jest podpisana umowa na czas określony. I chcę dać przykład, do którego my w tej chwili w Polsce powolutku zmierzamy. Jest to przykład z północy Niemiec, z landu Schleswig-Holstein, miejscowość Neumünster. Tam pojawił się bardzo istotny problem, ponieważ gdy wojsko opuściło ogromny teren, ponad 300 hektarowy, zostało ponad 60 budynków koszarowych, które zostały w spadku przekazane miastu. Miasto nie bardzo wiedziało, co z tym zrobić. Miasto zwróciło się do oferentów, na jakich zasadach mogłoby być to zrewitalizowane. I zgłosiła się spółdzielnia mieszkaniowa z Hamburga, która postawiła następujący warunek. Przejmie cały ten teren za 1 euro. Natomiast co roku 10 budynków będzie modernizowanych. Połowa lokali mieszkalnych spółdzielnia wynajmie spółdzielcom na zasadzie spółdzielczej. Połowa lokali mieszkalnych zostanie oddana do dyspozycji burmistrza. To burmistrz będzie spółdzielni płacił taki czynsz, jaki spółdzielnia wymaga. Natomiast skierowani najemcy do tych lokali będą płacić burmistrzowi tyle, na ile ich stać. I do tego jest specjalny urząd, który tym wszystkim kieruje. Spółdzielnia otrzymuje dochody takie, które pozwalają na utrzymanie tego osiedla. Z wspólnych pieniędzy finansowane jest to. I teraz jak to się przekłada na polskie prawodawstwo? Otóż w tej chwili TBS, który na ulicy Długiej będzie inwestował w jeden z budynków mieszkalnych, po wybudowaniu wynajmie go miastu. Miasto z kolei skieruje do tych lokali najemców ze swojej listy, bez pytania się o zgodę TBS-u. I miasto będzie TBS-owi płacić czynsz taki, jaki wynika z wyliczeń ekonomicznych.
Wcale nie musi. Co to oznacza z wyliczeń ekonomicznych? To
czyli jest z kosztów budowy. Tak, tak, tak.
Czyli to ma pokrywać koszty funkcjonowania tego budynku,
to tak? To ma pokrywać koszty. Ten czynsz z dzisiejszych wyliczeń jest na poziomie nawet poniżej 3% wartości odtworzeniowej, ze względu na to, że będzie to nowy zasób i fundusz remontowy gromadzony będzie na takim poziomie, jak w pozostałym zasobie TBS-u. Czyli najemcy będą prawdopodobnie płacić miastu dokładnie taki sam czynsz, jak miasto będzie płacić spółce. A więc i prawnie zmierzamy w tym kierunku w tej chwili.
Jeżeli chodzi o Mieszkanie Plus, bo o to pytał pan burmistrz Graczek, to mamy tutaj dane, z których wynika, że w województwie pomorskim ten czynsz za metr ma wynosić 8 zł 44 grosze.
Bez dojścia do własności.
A z dojściem do własności, do tego zmierzam, 12 zł i 6 groszy. Czy to jest poziom kosztów, jaki mogą tu mieszkańcy zaakceptować, bo jak przeglądałem różne portale, to wynika z nich, że zainteresowanie tym programem ze strony lokatorów potencjalnych jest ogromne. Klaudiusz Dyjas, czy poziom zasobności mieszkańców Słupska okolic jest taki, że mogą dźwignąć tego typu opłaty?
Przeliczając to na takie 30-40-metrowe mieszkanie, które, no to myślę, że tak, że to jest poziom, który już można dzisiaj przy dwóch osobach pracujących w rodzinie i dwójce dzieci, a to jest taki model, powiedzmy, minimalny, który oczekiwany, no myślę, że jest to do osiągnięcia. Problemu z pracą nie ma. To trzeba podkreślić. Dzisiaj
tak, ale też nie jest. Każdy, to się przewija w SMS-ach od państwa, że nie każdy może pracować. To dostaliśmy od jednego z słuchaczy SMS-a, że mój brat ma 60 lat, jest chory, jest kawalerem, jest sam na rencie, nie zakwalifikował się do żadnej pracy, nie może iść. Czy należy mu się jakakolwiek pomoc ze strony opieki, pyta pani Krystyna.
Nie odpowiem na takie pytanie,
to jest zbyt enigmatyczne. Ogólne.
Natomiast jeżeli ten pan ma lokal, którego utrzymanie jest zbyt duże, to powinien skorzystać na terenie swojej gminy, jeżeli to jest Słupsk, to ma to rozwiązanie, jeżeli to jest Ustka też, z możliwości zamiany. Jeżeli mamy lokal, na utrzymanie nas nie stać, to korzystajmy, zgłaszajmy to do spółdzielni czy do administratorów, do zarządców i korzystajmy z możliwości zamiany. Nie brnijmy w to, że no nie stać mnie dzisiaj, trudno. Będę zgłaszał, coś się zmieni.
Czyli niebierność, tylko aktywność.
Niebierność, tylko aktywność. Oczywiście ja spotykam się z administratorami chociażby z PGM-u i oni też no, widzę, jak uwijają się, jak starają się pomóc tym ludziom, którzy mają jakieś problemy. Natomiast no, problem polega na tym, że zawsze musi być dwie strony. Do współpracy muszą być dwie strony. Jeżeli ta druga strona nie, no to doprowadza w końcu do tego, że dochodzi do wyroku eksmisyjnego. No i ląduje w tym takim strasznym lokalu socjalnym, tak? Bo tutaj mówimy o lokalu socjalnym takim realnym.
Nowoczesnym.
Są lokale socjalne jeszcze niestety, które no, kojarzą się z czymś strasznym. No, także
tutaj przykład, gdzie próbowano umieścić matkę z dwójką dzieci na zapleczu jakiegoś sklepu. No to chyba nie jest do końca w porządku.
Ja się no nie spotykam, nie słyszę o takim czymś, żeby takie rzeczy działy się w Słupsku, natomiast wiem, jak wyglądają lokale socjalne i to nie zawsze jest takie nowoczesne mieszkanie, tylko no są też, mamy tą słynną Czeczenię, czy Kaukaz, ja znam takie określenia tych domów.
Wytłumaczmy, bo nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. To jest duży budynek socjalny, w którym jest
dużo rodzin, małe mieszkania, standard niski.
Wspólne łazienki
na korytarzach i to są takie, no ale też takie miejsca myślę, że mogą istnieć i do tych mieszkań powinni trafiać nie ci tacy biedni, faktycznie z obiektywnych przyczyn. Do tych mieszkań powinni trafiać ci, którzy mają pieniądze.
Trochę za karę
eksmitujmy ich właśnie, żeby poczuli ten luksus, dlaczego warto płacić.
Jak można doprowadzić do zadłużenia w wysokości 500 000 zł? Jak można do tego dopuścić? Pozdrawiam, pisze jeden ze słuchaczy. 12 zł za metr, pan Jacek Graczyk, burmistrz Ustki, to jest coś, co pana zdaniem sprzeda się w Ustce jako program Mieszkanie Plus? Czy to za drogo?
Myślę, że tak, bo tylko musi być po prostu wybór, musi być alternatywa. My mamy, tak samo jak w Słupsku, rozwinięte budownictwo społeczne, czyli TBS-owskie, czyli taka osoba ma wybór albo skorzystać z budownictwa TBS-owskiego lub właśnie z tego Mieszkania Plus. Natomiast czynsze, które w tej chwili są w lokalach komunalnych, u nas od 2003 roku są systematycznie podnoszone do wartości zapewniającej odtworzenie budynku, czyli 3% wartości odtworzeniowej budynku i ta polityka od dłuższego czasu jest prowadzona. Rozumiem, że Słupsk w tej chwili podobnie wprowadza. My w 2004 roku rozpoczęliśmy proces rewitalizacji starej części miasta, w której gros zasobów to były zasoby komunalne i właśnie zastosowaliśmy ten sposób, o którym dzisiaj Słupsk myśli, czyli miasto wykupywało w TBS-ie lokale TBS-owskie i przeznaczało je na lokale komunalne dla mieszkańców zamieszkujących w starej części miasta. Tam była podpisana umowa, która zmierzała ku temu, że miasto pokrywało różnicę między czynszem, które było w lokalu komunalnym, a TBS-owskim, z tym zastrzeżeniem, że czynsze w lokalach komunalnych będą systematycznie podnoszone aż do zrównania się poziomów z mieszkaniami TBS-owskimi. Wtedy ta umowa przestała działać i nie miała racji bytu. Czyli taką politykę, uważam, stosujemy i to jest słuszne. Natomiast powtórzę jeszcze raz, proszę państwa. poradzimy sobie, jeżeli będziemy aktywni na rynku. Jeżeli będziemy pracować, będziemy zdobywać środki i wtedy w zależności od zasobności portfela, od wysokości dochodów, w przypadku możliwości dokonywania zamian, osoba musi być aktywna. Musi po prostu mieć mieszkanie, zdobyć mieszkanie na miarę swoich dochodów, na miarę swoich płac. Natomiast problem jest na pewno z osobami schorowanymi i z osobami starszymi. I tutaj pomoc społeczna. Właśnie te systemy, które są w tej chwili, ja myślę, że one powinny być jeszcze bardziej rozbudowane i skierowane głównie do osób najbardziej potrzebujących, czyli tych osób, które albo chorują, nie są w stanie podjąć pracę, lub ze względu na wiek już też takiej pracy nie będą mogły podejmować. Natomiast ten system również będzie wymagał dopasowania, dostosowania mieszkania do możliwości dochodowych danej rodziny. Plus ta pomoc, o której tutaj wspominamy.
Mieszkanie Plus to będzie konkurencja dla TBS-u, czy raczej uzupełnienie oferty? Krzysztof Kido.
To znaczy, ja liczyłem na to, że będzie to uzupełnienie oferty, natomiast ustawodawca chyba troszeczkę zapędził się. Otóż jeżeli w systemie Mieszkanie Plus mają być mieszkania na wynajem, tylko na wynajem, jest to konkurencja dla TBS-u, czyli oferta skierowana do tej samej grupy społecznej.
Ale jak pan słyszał, jak natomiast się dopłaci więcej, to można już wykupić
Na własność. I gdyby Mieszkanie Plus było ofertą wyłącznie dla osób, które zmierzają do dojścia do własności, to wtedy dla mnie jest system spójny. Mamy lokale socjalne, lokale komunalne, TBS-owskie z partycypacją, bez partycypacji oraz Mieszkanie Plus, gdzie jest ta opcja dojścia do własności oraz system deweloperski, czyli własność lokalu. Myślę, że tego typu dyskusje doprowadzą do pewnej weryfikacji podejścia do zagadnienia, dlatego gdyż bank BGK Nieruchomości, który skupia w sobie działki, które mają być zainwestowane, będzie kierował tę ofertę do deweloperów, a deweloper chce zarobić i nie musi tego zarobić natychmiast, sprzedając lokale mieszkalne, tylko właśnie posługując się tym niskoprocentowanym kredytem, będzie miał spłacany kredyt, a lokator dojdzie do własności.
Kolejny SMS od państwa. Opłaty są zbyt drogie. Mój mąż po 40 latach ma emerytury 1450 zł. I kto na to patrzy? Wszyscy mają to gdzieś, napisał wiecznie zdołowany słuchacz. Może trochę więcej optymizmu. Tak jak mówiliśmy, tak? Zamiana mieszkania wchodzi w grę. Tylko że to też jest tak, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Ludzie nie chcą zmieniać mieszkania, w którym są od 40 często lata. Czasami nawet drugie pokolenie.
To prawda, to nie jest łatwe, ale musimy też zmienić trochę mentalność. Jeżeli nie stać nas na coś, no to nie kupujemy sobie Lexusa, jak stać nas na Poloneza. Jeżeli nie stać nas na
utrzymanie... Polonezów już nie produkują.
No, to taki, myślę, że wszyscy wiedzą, czym jest Polonez. Ale jeżeli nie stać nas na utrzymanie mieszkania przy zarobkach 1400 zł, na utrzymanie mieszkania, które kosztuje nas 800-1000 zł, no to musimy się zastanowić, w jaki sposób zracjonalizować te wydatki i zamienić je na coś, co będzie kosztowało 400-500 zł.
Ale czy też nie jest tak, że te wiecznie odwlekane wyroki eksmisyjne, których są tysiące w kraju, też wpływają trochę deprymująco na tych, którzy... płacą albo chcą płacić, ale widzą, że sąsiad, który nie płaci, nic mu się nie dzieje.
To jest to, o czym mówiłem. Ludzie rezygnują z opłat, czy nie płacą za czynsz, bo wiedzą, że no nie wykwaterują mnie z tego mieszkania, nie eksmitują mnie w ciągu roku, dwóch, trzech, bo tamten przecież sąsiad,
bo nie ma dokąd,
już 10 lat czeka na to, żeby go wyeksmitowali i ciągle nie płaci. A te legendy są często takie, że ludzie mówią, a ja nie płacę, co tam. Płacą tak naprawdę ludzie, częściowo płacą, spłacają, mają komorników, ale opowiadają, no bo jak to przyznać się przed sąsiadem, że on płaci za to mieszkanie, że będzie frajerem. No to tak nie wygląda. Ludzie płacą albo mają komorników, jest windykacja, tylko po prostu on fizycznie sam nie płaci, ale gdzieś to jest ściągane. Ja powiem jeszcze tylko o tym problemie osób starszych, bo przecież ludzie trafiają do DPS-ów, są schorowani, I kiedy ten stan zdrowia się już naprawdę pogorszy, to człowiek trafia do domu pomocy społecznej. Tylko wcześniej sprzedaje to, czy oddaje to mieszkanie i wykupowane jest przez dzieci czy wnuki. Państwo płaci za pobyt w DPS-ie, bo samego klienta nie stać na to, żeby utrzymać się ze swoich dochodów, więc płacimy za tego człowieka w DPS-ie, a rodzina korzysta, rodzina nie płaci, bo jej nie stać, a rodzina korzysta jeszcze, bo mieszkanie komunalne, które było w zasobach miasta, zostało już im sprzedane.
No ale to już zupełnie inna historia, to raczej kryzys rodziny. Tak. Za 2 minuty, godzina 10:00, dziękuję panom serdecznie za dyskusję. Dzisiaj o długach komunalnych Krzysztof Kideł, prezes Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Jacek Graczyk-Burmistrz-Ustki i Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Kłania się Przemek Woś. Do usłyszenia za tydzień.